Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej kampanii informacyjnej białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o represjach wobec Polaków na Białorusi. Angelika Borys i Andrzej Poczobut od ponad półtora roku są oskarżani przez białoruskie władze. A o czym dziś jeszcze w programie? Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak rakietowy na Ukrainę.
Sprawcy tych zbrodni wojennych muszą być ukarani.
Białorusini studiujący za granicą będą zobowiązani do służby wojskowej.
Celem Łukaszenki może być przygotowanie do mobilizacji.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski o prześladowaniu Polaków przez reżim łukaszenkowski.
Miejsce Andrzeja Poczobuta nie jest w więzieniu.
Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, gdy mam wreszcie czas dla siebie. Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj.
Polacy na Białorusi.
Факти і тільки факти.
От понад півтора року абсурдальне зажутий тьонжов над лідерами Зв'язку поляків на Білорусі. Презес організації Анжеліка Борис спенділа рок в Лукашенковському в'язненню, по чим została випущена. Єднак дівчинка цілий час знайдується під обсервацією служб спеціальних. Натомість Анджей Почобут позостає за кратами в'язнення номер 1 в Гродні. Через цілий той окрес діннікаш є в'язнений без вироку. Слідство в справі дівчинка є вже закінчене, а процес судовий повинен в короткому терміні ще розпочать. Лідери польської меншості на Білорусі сов оскаржані через режим у рехабілітації нацизму і поджигання до ненависті на тле народовостьовим. В такий спосіб білоруські влади потрактували пам'ять о польських бухатерах, полеглих в битвах о вольності вітчизни на землях красових. Додатково Анджея Почобута оскаржено о взиванні до санкцій, за це грозі на Білорусі кара від 4 до 12 лет позбавлення вольності. Діннікаш однедавна зналізувся також на так званій лісті терористів білоруського КГБ. Опроч осіб в речовістості заангажованих в діяльність терористичну, в тим списі знайдуються також політичні опоненти Олександра Лукашенки, наприклад, Світлана Тихановська, Павел Латушко і Марія Колеснікова. Анджей Почобут є закладником диктаторського режиму, твердить членок Ради міністрів Речепосполітої Польської Міхал Дворчик.
Ми, як państwo polskie, робилися і будемо робити все, щоб Анджей відзискав вольність. Натомість, ну, мусимо мати свідомість того, що з режимом білоруським негоціації są bardzo trudne, але вірю, що niezłomna postawa Andrzeja doprowadzi do tego, że z jednej strony Białoruś stanie się kiedyś suwerennym demokratycznym krajem, a z drugiej strony Andrzej odzyska wolność i będzie funkcjonował razem z nami.
Pytanie uwięzionych liderów polskiej mniejszości na Białorusi było nieraz poruszane na forach ONZ-u, Rady Europy, a także Unii Europejskiej. To właśnie dzięki staraniom polskich służb dyplomatycznych zostali uwolnieni Maria Tyszkowska, Irena Biernacka i Anna Paniszewa. Działaczki spędzili 2 miesiące w łukaszenkowskim więzieniu. Działania zbrojne na Ukrainie nie ustają. Rosyjski agresor ponad 7,5 miesięcy niszczy kraj. В тим тигодню дошло до атаку ракетового на велику скалу при ужитті м.ін. дронів, які вчесні зостали розміщені на території Білорусі, ощеляно шерег міст, в тим Київ, Львов, Тернополь, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький, Кшивий Рук, Запорожжя, Дніпр і Харків. Тільки в понеділок вищеляно около 100 ракет, половина з яких зіщеліли сили збройні України. Як підкресляють експерти, той атак мав характер терористичний, бовім ніщоно ні об'єкти військові чи місця дислокації сил українських, а цілі інфраструктури енергетичної, транспортової і об'єкти цивільні. В замислі Кремля прийнята тактика мала виволати паніку серед społeczeństwa. Однак український народ континує скутечно бронити власного краю. В цьому місяці сили збройні України узискали значну частину обводу Харківського, а також деякі місцевості в обводах Донецьким і Луганським. Według szacunków Rosja straciła w tej wojnie już około 65 tysięcy żołnierzy. Kreml powinien zapłacić za popełnioną zbrodnię, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Nie może być tak, że bezkarnie prawo międzynarodowe jest łamane, jego fundamentalne normy. Sprawcy tych zbrodni wojennych muszą być ukarani i wierzę w to, że do tego doprowadzimy, ale wierzę w to przede wszystkim, że zatrzymamy wojnę poprzez to, że Ukraina przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, także naszym wsparciu, po prostu wyprze napastników poza swoje granice uznane międzynarodowo, odzyska kontrolę nad pełnią swojego terytorium.
Aleksander Łukaszenko zapowiedział stworzenie regionalnej grupy wojsk Białorusi i Rosji i już polecił przyjęcie i rozlokowanie rosyjskich żołnierzy na terytorium państwa. Według ekspertów przygotowane jest przerzucenie na Białoruś około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W związku z napiętą sytuacją Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wydało oświadczenie, w którym odradza obywatelom polskim wszelkie podróże na Białoruś. На Білорусі хочуть обмежити підстави до одрочення побору до війська. Зміни можуть доткнути також студентів, плануючих студія за границею. В першому читанні прийнято проєкт устави, який містить в собі зміни, ту цитат, маючи на цілі звінкшення лічби засобів побору незбендних до рекрутації військ ораз звінкшення конкуренційності краєвого школьництва. Проєкт устави представив в салі овальний віце-міністр справ вевненчних Геннадій Казакевич. praktyce może to oznaczać, że Białorusini studiujący za granicą będą zmuszeni odbyć służbę wojskową lub nawet nie będą wypuszczani z kraju. Według wiceministra spraw wewnętrznych projekt ustawy proponuje przyznanie odroczenia tylko tym studentom, którzy są kierowani na studia za granicę przez państwo. Ta decyzja jest kolejnym krokiem w antyspołecznej polityce Łukaszenki, twierdzi rzecznik Centrum Białoruskiej Solidarności Antoś Żukał.
Pierwszym celem reżimu Łukaszenki jest wzmocnienie represji. Musi nieustannie zastraszyć ludzi, aby utrzymać władzę. Drugim celem Łukaszenki może być przygotowanie do mobilizacji. Trzecią opcją jest to, że w ten sposób Łukaszenka demonstruje swoją lojalność wobec Kremla.
Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku setki tysięcy Białorusinów byli zmuszeni do ucieczki z kraju. Większość z nich znajduje się obecnie w Polsce. Szacuje się, że ogólna liczba Białorusinów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej przekroczyła 100 tysięcy osób. Od połowy lipca obywatele Białorusi mogą ubiegać się o nowe zezwolenie na pobyt czasowy. Dotyczą one przede wszystkim ludzi, którzy w kraju byli prześladowani przez łukaszenkowski reżim. Wieczorem 12 października katolicy z Mińska zgromadzili się na mszy pożegnalnej pod kościołem świętych Szymona i Heleny w Mińsku, odebranym białoruskim wiernym przez dyktatorskie władze. Nabożeństwo odprawił na plebanii kościoła ksiądz proboszcz Władysław Zawalniuk. Na ostatnie nabożeństwo przyszło więcej osób niż zwykle, nawet nie wszyscy zmieścili się w pomieszczeniach domu parafialnego, informuje kanał Telegram Chrześcijańska Wizja. Według naocznych świadków w pobliżu budynku dyżurowali funkcjonariusze ministerstwa spraw wewnętrznych w cywilnych ubraniach. Po nabożeństwie poproszono parafian, aby nie gromadzili się w pobliżu Czerwonego Kościoła na modlitwę, aby uniknąć prowokacji. Wcześniej świątynia została zbezczeszczona przez nieznanych sprawców, a w środku odbył się niewielki pożar, po czym białoruskie służby zabronili wejścia do budynku dla parafian i nawet księży. Następnie władze w Mińsku unieważniły umowę o korzystaniu przez wiernych z Czerwonego Kościoła. Mury tej świątyni od zawsze głosiły prawdę i to zaczęło przeszkadzać dyktatorowi, uważa ksiądz Wiaczesław Barok.
Sytuacja powtarza się tak jak podczas Związku Radzieckiego. Ten kościół, który był wybudowany za ofiary wierzących, władza radziecka zabrała go. Problem jest w tym, że władze Łukaszenki nigdy nie spróbowały ten kościół zwrócić parafii. No i teraz sytuacja powtarza się w taki sposób, że władze Łukaszenki bezczelnie ten budynek zabiera sobie.
Obecnie kościół świętych Szymona i Heleny w Mińsku nie można odwiedzić. Dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z historią powstania znanej na całym świecie świątyni w kolejnej części programu Z Naddniemnej Berezyny.
Co za wieczór, co za noc.
pierwszy raz.
Słuchają Państwo programu Znadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko co ważne i aktualne.
Sytuacja polskiej mniejszości na Białorusi pozostaje być bardzo skomplikowaną. Jest to efekt nieustannych represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, który stara się wykorzenić wszystko, co jest związane z Polską. Teraz jesteśmy w oczekiwaniu na początek procesu nad Andrzejem Poczobutem. O tym, jak mogą potoczyć się losy Polaków na Białorusi, porozmawiamy z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Arturem Michalskim.
Miejsce Andrzeja Poczobuta, jak miejsce prawie już 1400 osób, które zostały uwięzione, nie jest w więzieniu i w ogóle nie powinno być sądu nad ludźmi, których jedyną winą jest to, że naprawdę są uczciwi, chcą żyć w uczciwym kraju. Znaczy, Andrzej Poczobut jest człowiekiem, który zna swoją historię, zna historię swojego narodu, jest człowiekiem o bardzo rozwiniętej postawie obywatelskiej. Tacy ludzie są potrzebni, są skarbem w każdym państwie, a na Białorusi pod tymi rządami Andrzej Poczobut i, tak jak powiedziałem, prawie 1400 innych osób jest w więzieniach. Nie powinno być sądu, a jeśli jest sąd, powinni natychmiast być uwolnieni i wyjść z więzienia.
Angelika Borys i Andrzej Poczobut zawsze dbali o zachowanie pamięci o polskich bohaterach, którzy zginęli w obronie ojczyzny. Właśnie to stało się pretekstem do uwięzienia działaczy i oskarżenia ich o rehabilitację nazizmu.
To jest kompletny absurd. Polska była ofiarą. Pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec, która stawiła zbrojny opór. Stawiała również zbrojny opór totalitaryzmowi komunistycznemu. Pamięć o tych, którzy walczyli, jest jak gdyby czymś naturalnym, czymś ludzkim i zawsze można było podziwiać i Andrzeja Poczobuta, i Angelikę Borys, i wszystkie osoby, które są zrzeszone w Związku Polaków na Białorusi i inni sympatycy, którzy często chodzili, odwiedzali groby i przekazywali wiedzę. Chcę powiedzieć, bo bardzo często uczestniczyłem w różnego rodzaju uroczystościach. Nigdy nie była to wiedza, która była skierowana przeciwko komukolwiek. To była pamięć o ludziach, którzy zachowali się przyzwoicie, którzy poświęcili swoje życie.
Władze łukaszenkowskie zlikwidowały polską edukację na Białorusi. Jak to wpłynie na rozwój języka polskiego w kraju?
Znaczy, oczywiście to jest wielkie uderzenie. Przypomnę, że przecież dzięki pomocy polskiego państwa powstały szkoły na Białorusi, gdzie językiem wykładowym był język polski. Mówię był, niestety, bo wiemy, że w tej szkole w Grodnie i w szkole w Wołkowysku i w Brześciu już tego języka polskiego nie ma. Szkolnictwo społeczne też podlega olbrzymim ograniczeniom. Ostatnio słyszeliśmy o macierzy szkolnej, co jest też potężnym uderzeniem. Także to jest bardzo zła wiadomość, ale ja głęboko wierzę w to, bo znam Polaków na Białorusi. Przetrwali mnóstwo rzeczy i strasznie trudnych okoliczności. I głęboko wierzę, że cała praca, która została wykonana między innymi przez Związek Polaków na Białorusi, nie pójdzie na marne i Polacy znajdą sposoby, aby uczyć się języka polskiego. I jestem zresztą przekonany, że przyjdzie czas i oby to nie był odległy czas, kiedy nauka języka polskiego powróci tam, gdzie będą życzyli sobie tego rodzice.
W ostatnim czasie napływają wiadomości o tym, że białoruskie władze niszczą polskie cmentarze. Jak pan ocenia te działania?
No, mam głęboką nadzieję, że ten proceder zostanie w końcu przerwany. To jest rzecz naprawdę skandaliczna. Obserwujemy od dłuższego czasu, zawsze była to niechętna interpretacja historii wobec mniejszości polskiej, wobec relacji między Polakami i Białorusinami, bo de facto to się do tego sprowadza. My rozumiemy relacje między Polakami i Białorusinami jako relacje dwóch życzliwych, sąsiednich narodów. Interpretacja, która jest teraz posunięta, jest ona w ogóle do sześcianu, jest interpretacją wrogą wobec Polaków. Polacy uważani są za jakieś ciało obce. Tymczasem to są osoby, które żyły tam i żyją od wieków. Podobnie zresztą jak po drugiej stronie na Podlasiu również żyją Białorusini. To jest rzecz naturalna.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny historyk Igor Mielnikow będzie kontynuował opowieść o działalności polskich służb kontrwywiadowczych na terenie prac fortyfikacyjnych pod Baranowiczami. Opowiemy także o początkach działalności żołnierza niezłomnego Witolda Pileckiego. Marcin Gorbaczewski zapozna Państwa z utworem Strzeż się tych miejsc zespołu Klaus Mittwoch. W swojej kolejności Ewa Romanowska zabierze swoich słuchaczy do Czerwonego Kościoła w Mińsku. Obecnie nie ma możliwości odwiedzić świątynię fizycznie. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Komisja Fortyfikacyjna nr 4 działała w Dolinie Rzeki Szczary. W związku z rozpoczęciem robot budowlanych przez Komisję Fortyfikacyjną nr 4 w dniu 18 maja ubiegłego roku na byłych pozycjach niemiecko-austriackich w rejonie Baranowicz proszę pana generała o wydanie polecenia przydziału do wyżej wymienionej Komisji Fortyfikacyjnej na czas od 20 maja do 1 czerwca 1932 roku dwóch oficerów saperów i 5 podoficerów saperów. Przydział powyższych oficerów i podoficerów jest niezbędny, gdyż prace prowadzone w kilku grupach naraz w znacznej odległości od siebie wymagać będą nadzoru technicznego oficerów odcinkowych, których Komisja Fortyfikacyjna nr 4 nie posiada w dostatecznej ilości. Natomiast siły robocze będą bez wyjątku robotnikami cywilnymi, około 150 ludzi. Zaznaczono w piśmie inspektora armii generała dywizji Tadeusza Piskora do szefa sztabu głównego. Oprócz prac w terenie polscy fortyfikatorzy zajmowali się zamawianiem oraz przyjęciem elementów sprzętu do schronów. Jednak modernizacja poniemieckich bunkrów nie zapomniała stworzenia ciągłej pozycji obronnej na kierunku baranowickim. W 1932 roku generalny inspektor sił zbrojnych marszałek Edward Śmiglerycz podjął decyzję o osłonie całej polskiej granicy wschodniej linią umocnień stałych. W tym okresie przy sztabie głównym został utworzony inspektorat saperów, pełniący rolę centralnego organu technicznego, kierującego pracami fortyfikacyjnymi. Inspektorem saperów został przeznaczony generał brygady Domkowski. W latach 30. w Baranowiczach działało kierownictwo studiów technicznych nr 18. Mieściły się w koszarach imienia Trauguta, kierownik kapitan Juliusz Lewitu. Wiosną 1934 roku polscy inżynierowie opracowali plan budowy 30 nowych schronów dla CKM pod Baranowiczami. W latach 1936-1937 rozpoczęto aktywne prace nad wzmocnieniem odcinka Szosa Słucka oraz terenów w pobliżu wsi Darjewa i Labus. W tym okresie następuje rezygnacja z koncepcji tworzenia schronów do ognia czołowego. Stronę radziecką bardzo interesowali polskie schrony bojowe i wszystko, co było związane z tą tematyką. W związku z tym w kwietniu 1937 roku inspektor armii generał dywizji Tadeusz Piskor skierował do szefa sztabu głównego generała brygady Stachiewicza projekt planu ochrony prac fortyfikacyjnych odcinka Baranowicze. Na podstawie tego dokumentu prace fortyfikacyjne otrzymali status tajemnicy państwowej. Ochrona na odcinku Baranowicze należała do placówki samodzielnego referatu informacyjnego DOK-9 Brześć nad Bugiem w Baranowiczach. Ze względu na wymagania ochrony prace terenowe dzielili się na trzy fazy. Pierwsza – prace przygotowawcze, druga – prace właściwe i trzecia – konserwacja prac wykonawczych. Teren prac planowano podzielić na następujące strefy ochronne. Rejon bezpieczeństwa obejmował obszar powiatów Baranowicze, Słonim i część wschodnią powiatu Nowogródek. gminy Cyryn, Korelicze, Lubcza, Niechniewicze, Rajce i Szczorce. Na rok 1936-1937 planowano przeprowadzić prace w rejonach Szosa Słucka, Labuzy, Dariewa, rejon robót wodnych na rzece Serwycz, rejon budowy, teren dookoła budowanych obiektów w promieniu co najmniej kilkuset metrów, rejon zabudowań administracyjnych, miejsca budowy, teren obok każdego obiektu, miejsca zabudowań administracyjnych, wszystkie zabudowania rejonów wraz ze składami, magazynami, placami i tak dalej. Oprócz tego w jakości terenu szczegółowo chronionego zostali wyznaczone siedziba kierownictwa robót nr 18 w Baranowiczach oraz magazyny tej organizacji. Generał dywizji Tadeusz Piskor zaznaczał, że zadaniem służb kontrwywiadowczych było zatajenie danych konstrukcyjnych budowanych obiektów fortyfikacyjnych, ich wytrzymałości, zamierzonego uzbrojenia i kierunków ostrzału. Kierownik samodzielnego referatu informacyjnego Brześć nad Bugiem powinien był opracować instrukcję techniczną ochrony prac fortyfikacyjnych uwzględnieniem specjalnych warunków terenowych oraz organizować ogólne kierownictwo i nadzór nad ochroną prac fortyfikacyjnych. Zaś kierownikiem ochrony prac fortyfikacyjnych na odcinku Baranowicze został wyznaczony kierownik samodzielnego referatu informacyjnego w Baranowiczach, który był odpowiedzialny za celowe i skuteczne zorganizowanie ochrony, w szczególności za oczyszczenie rejonu bezpieczeństwa, zorganizowanie sieci agencyjnej i informacyjnej w całym rejonie bezpieczeństwa oraz wśród personelu zatrudnionego przy pracach fortyfikacyjnych, za niedopuszczanie do rejonów i miejsc budowy osób niepowołanych, czuwanie nad personelem zatrudnionych przy pracach i spowodowanie bezwłocznego usunięcia od tych prac elementu niepewnego.
Staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie Z nadniemnej Berezyny rozpoczynamy opowieść o życiu i losie żołnierza niezłomnego, człowieka, który był jednym z najodważniejszych postaci europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej, Witoldzie Pileckim. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku. Rodzina Pileckich pochodzi z okolic Nowogródczyzny. W wyniku represji za udział w powstaniu styczniowym część majątku uległa konfiskacie, a młodzi Pileccy zmuszeni do szukania pracy na stanowiskach rządowych rosyjskiego imperium. Ojciec Witolda, Julian Pilecki, po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu przyjął posadę leśnika na północy Rosji w Karelii. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu. Tam urodziło się im 5 dzieci – Maria, Józef, który zmarł w wieku 5 lat, Witold, Wanda i Jerzy. W tym czasie rodzina Pileckich co roku wyjeżdżała na kilka tygodni do Sukurcz oraz na Mohylewszczyznę dla podtrzymania więzi rodzinnych, a także dla pogłębiania znajomości języka polskiego i historii kraju przodków. Niski poziom nauczania w miejscowych szkołach i rusycyzmy w mowie małych Pileckich wpłynęły na decyzję rodziców o konieczności wyjazdu młodzieży z Ołońca. Ze względów materialnych Julian Pilecki nadal pracował w Zarządzie Lasów Państwowych w Ołońcu na stanowisku starszego rewizora. Natomiast Ludwika Pilecka wraz z dziećmi w 1910 roku zamieszkała w Wilnie. Witold rozpoczął naukę w szkole handlowej, tak zwanym gimnazjum komercyjnym. Po rozpoczęciu nauki związał się też z nielegalnie działającym skautingiem. Wybuch wojny w 1914 roku zaskoczył rodziny Pileckich na wakacjach w Drozgiennikach. Nie mogąc wrócić do zagrożonego niemiecką okupacją Wilna, ani do dalekiego Ołońca, gdzie pracował ojciec, Ludwika Pilecka w sierpniu tegoż roku pojechała do swojej matki mieszkającej w Chawryłkowie na Mohylewszczyźnie i tam posłała dzieci do szkół w Orle. W tym małym, krasowym miasteczku Witold założył pierwszy zastęp harcerski i zaczął też współorganizować kółka samokształceniowe. Rok 1918 przyniósł kolejną zmianę w życiu Pileckich. Powstające po rewolucji w Rosji tzw. komitety fornalskie i komitety robotniczo-chłopskie, podburzane przez nasłanych agitatorów, zaczęły rozgrabiać majątki ziemskie i likwidować złapanych właścicieli. Ludwika Pilecka, ostrzeżona przez okoliczną życzliwą ludność wiejską, wyjechała z rodziną do Wilna, pozostając tam praktycznie bez środków do życia, gdyż nie miała kontaktu z mężem pracującym w Ołońcu. Zaistniała sytuacja zmusiła ją do wyjazdu z miasta i zamieszkania w majątku Sukurcze, zrujnowanym przez nieuczciwych dzierżawców i niemiecką grabież. Jesienią 1918 roku Witold Pilecki powrócił do Wilny, by kontynuować przerwaną naukę, tym razem w gimnazjum imienia Joachima Lelewela. Na wieść o wycofaniu się Niemców z miasta i zbliżaniu się wojsk bolszewickich, ochotnicy pod komendą generała Władysława Wejtki przystąpiły do organizowania oddziałów samoobrony. W skład tych oddziałów weszła grupa starszych harcerzy, w której był Witold. Na przełomie 1918 i 1919 roku oddziały generała Władysława Wejtki przejęły władzę w mieście. Nadciągające się wojska bolszewickie były jednak o wiele silniejsze i zmusiły obrońców do opuszczenia miasta. 5 stycznia 1919 roku Witold Pilecki wraz z obrońcami Wilna, klucząc między niemieckimi pozycjami, przedostali się przez Białystok do Łab, gdzie spotkali zorganizowany oddział Wojska Polskiego dowodzony przez braci Władysława i Jerzego Dąbrowskich. W tym oddziale ułanów dowodzonym przez słynnego Jerzego Dąbrowskiego Łupaszkę Witold walczył do jesieni 1919 roku, a po ustabilizowaniu się frontu został zdemobilizowany i wrócił do nauki w wileńskim gimnazjum. Na wieść o polsko-bolszewickiej wojnie w lipcu 1920 roku ponownie wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. W sierpniu 1920 roku pod komendą rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego walczył na przedmieściu Warszawy. Później został skierowany do oddziałów generała Lucjana Żeligowskiego. Na początku 1921 roku Witold Pilecki został zwolniony z wojska. Wrócił do Wilna, by kontynuować naukę w gimnazjum oraz działać w harcerstwie i prowadzić pracę w Związku Bezpieczeństwa Kraju. kraju, do którego wstąpił w lutym 1921 roku. W maju tegoże roku złożył egzamin maturalny przed komisją egzaminacyjną dla byłych wojskowych. Po ukończeniu kursów podoficerskich Związku Bezpieczeństwa Kraju Pielecki został komendantem-instruktorem. Na przełomie 1921 roku i 1922 odbył 10-miesięczny kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W 1922 roku Witold Pielecki rozpoczął studia na Uniwersytecie imienia Stefana Batorego jako nadzwyczajny słuchacz Wydziału Sztuk Pięknych. Brak środków utrzymania, ciężka choroba ojca Juliana, zadłużenie majątku sukurcze zmusiły Witolda do rezygnacji z ambitnych planów studiowania i podjęcia pracy zarobkowej. We wrześniu 1926 roku został właścicielem majątku, zaczął więc go modernizować i rozwijać, aby był przykładem dla okolicznych właścicieli ziemskich i osadników wojskowych. Na dziś kończymy opowieść o Witoldzie Pileckim. Żeby dowiedzieć się więcej o losie polskiego bohatera, zapraszamy do słuchania programu Z Naddniemnej Berezyny za tydzień.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dzisiejszym tematem jest utwór Strzeż się tych miejsc nowofalowego zespołu Klaus Mittwoch. Grupa została założona w 1979 roku we Wrocławiu przez Lecha Janerkę. Muzyka Klausa Mittwocha, mroczna i surrealistyczna, wyrażała egzystencjalny niepokój i zagubienie we wrogiej nowoczesności. Najbardziej reprezentatywnym utworem grupy była piosenka Strzeż się tych miejsc, zaś najbardziej znaną Jezu jak się cieszę. Początki działalności zespołu sięgają czerwca 1983 roku. Wtedy też odbył się ogólnopolski turniej młodych talentów, na którym Klaus Mittwoch zajął równorzędne drugie miejsce z zespołem Azyl P. W nagrodę grupa nagrała dwa single: Ogniowe strzelby, Śmielej oraz Jezu jak się cieszę o głowie. Zespół występował w składzie: Lech Janerka, gitara basowa oraz wokal, Krzysztof Pociecha, gitara, Wiesław Mrozik, gitara i Kazimierz Sycz, perkusja, którego później zastąpił Marek Puchała. Po nawiązaniu współpracy z wydawnictwem Tone Press w marcu 1984 roku został zarejestrowany debiutancki album pod tytułem Klaus Mittwoch. Teksty utworów napisane przez Lecha i Bożenę Janerków odnosiły się do szarej, komunistycznej rzeczywistości lat 80. Krytykowały panujący reżim, a także wzywały do walki o wolność i niezależność. W warstwie stylistycznej celowo użyto metafor, neologizmów i zabaw słownych, w efekcie tworząc groteskę, ironię oraz absurd, które skutecznie pokonały cenzurę i zachowały wolność wypowiedzi. Album zawiera 16 kompozycji, na których można usłyszeć wyraźnie wysunięty bas w towarzystwie elektryzujących gitar, charyzmatyczny głos wokalisty, ekspresyjna rockowa energia i niebanalne teksty składają się na 39 minut niepokojącej i nieszablonowej muzyki. Płytę zamyka ostatni i najdłuższy utwór Strzeż się tych miejsc, którego tekst napisała żona lidera, Bożena Janerka. Inspiracją był Trójkąt Bermudzki, czyli potocznie nazywana część przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Region ten był uważany za szczególnie niebezpieczne miejsce ze względu na duży wskaźnik przestępczości, a także jego kryminogenny charakter. W warstwie muzycznej na pierwszym planie słychać zapętloną perkusję oraz linię basową, które nadają utworze transowości. Przestrzenny wokal oraz nastrojowe flażolety gitarowe tworzą mroczną atmosferę. Po latach płyta została wybrana przez czytelników magazynu Tylko Rok za najważniejszy polski album lat 80. Zaś w ankiecie przeprowadzonej wśród dziennikarzy przez magazyn muzyczny uznana jako najistotniejsza płyta powstała w Polsce po 1945 roku. Niestety w sierpniu 1984 roku zespół rozwiązał się przed premierą wydawnictwa. Lech Janerka rozpoczął karierę solową współpracując z Krzysztofem Pociechą. W 1986 roku wydał Historię podwodną, płytę sygnowaną już swoim imieniem i nazwiskiem. Płyta o znacznie spokojniejszym muzycznie i tekstowo charakterze oceniona została zarówno przez krytyków, jak i słuchaczy bardzo wysoko. Zawarte na Historii podwodnej utwory, takie jak Konstytucje, Niewolę, Ta zabawa nie jest dla dziewczynek, znalazły się na krajowych listach przebojów. W następnych latach Janerka wydawał kolejne albumy. Nie przyniosły one już tak spektakularnych sukcesów, niemniej ugruntowały jego pozycję na polskim rynku muzycznym. 31 sierpnia 2011 roku muzyk został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz znaczące osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed Państwem strzeż się tych miejsc.
Za dobre mieć ubrania, strzeż się, strzeż się! ludzie złych profesji mają swoje oceany, śmierć im podpowiada przyszłość. I co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc.
Podróże na Białorusi.
W dzisiejszym odcinku Polskich Podróży na Białorusi odwiedzimy Kościół Świętych Szymona i Heleny w Mińsku, znanym też jako Czerwony Kościół. Z budową świątyni wiąże się wyjątkowa historia, z którą chcę właśnie Państwo zapoznać. Znany na całym świecie budynek kościoła znajduje się na Placu Niepodległości w samym centrum miasta. Jest jednym z symboli walki białoruskiego społeczeństwa o demokrację. To w jego murach szukali schronienia uczestnicy powyborczych protestów w 2020 roku. Dziś i wierni, i kapłani mają zakaz wchodzenia do świątyni, bowiem znalazła się ona na celowniku dyktatorskiego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Kościół został zbudowany na początku XX wieku. Jego budowę sfinansował Edward Wojniłowicz, który był znaną postacią publiczną. Fundator miał dwie prośby. Po pierwsze, chciał sam wybrać projekt. Po drugie, chciał nazwać kościół imieniem swoich dzieci, Szymona i Heleny, które zmarły w młodym wieku. Autorem projektu był polski architekt Tomasz Pajzderski. Budowę nadzorował Władysław Marconi. Budynek był wzorowany na podobnym kościele znajdującym się w Jutrosinie, wybudowanym przez tego samego architekta. Mury kościoła zbudowano z cegły sprowadzonej spod Częstochowy, marmury wewnątrz przyjechały spod Kielc, a dachy pokryto dachówką z Włocławka. W celu zachowania jedności stylu całość prac kamieniarskich i rzeźbiarskich wewnątrz kościoła, ołtarze, ambony, balustrady, posadzki, detale z brązu powierzono zdolnemu rzemieślnikowi Zygmuntowi Otto z Warszawy. Na kolumny i ołtarze sprowadzono z Polski różowy piaskowiec i marmur. Świątynia została ozdobiona trzema ołtarzami przez Zygmunta Otto. W 1909 roku na wieży kościelnej wzniesiono trzy dzwony. Michał, nazwany na cześć patrona arcybiskupstwa mohilewskiego świętego Michała, Edward, nazwany na cześć Edwarda Wojniłowicza i Szymon, na cześć Szymona Wojniłowicza. Dzwonnica Kościoła Świętych Szymona i Heleny stała się wówczas najwyższą budowlą w Mińsku, a sam kościół największą świątynią w mieście. Cały teren nowego kościoła był otoczony pięknym żelaznym ogrodzeniem na kamiennej podmurówce z dwiema formalnymi bramami skutego żelaza od strony ulicy Zacharyjewskiej. 21 listopada 1910 roku tłum mieszczan zebrał się na konsekrację kościoła, który wkrótce otrzymał nieoficjalną nazwę Czerwony Kościół ze względu na kolor dachu i cegły, z której został zbudowany. Podobnych sukcesów w historii kościoła katolickiego na ziemi białoruskich w XX wieku w Imperium Rosyjskim było niewiele. Wielki cios dla nowego kościoła i ogólnie życia religijnego nadszedł po tym, jak bolszewicy przyjęli władzę w Piotrogrodzie i rozpoczęli swoją antykościelną politykę. W czasie, gdy bolszewicy rządzili krajem, Kościół Czerwony został ograbiony. W 1932 roku, kiedy władze zakazały sprawowanie tu liturgii, budynek przekształcono w polski teatr. Później stał się własnością białoruskiego studia filmowego. Dopiero w 1990 roku odzyskał swój pierwotny wygląd i ponownie stał się świątynią. W roku 1988 w Mińsku rozpoczęto walkę o zwrot świątyni. Polacy, członkowie miejscowego Stowarzyszenia Polonie, organizowali liczne protesty i głodówki. Dzięki tym staraniom Czerwony Kościół w Mińsku jako pierwszy został zwrócony Polakom i katolikom Mińska. W czasach ZSRR to był wielki sukces. Dużą rolę w odzyskaniu świątyni odegrały Anna Niciejewska-Siniewicz i Edward Terlecki, którzy podjęli strajk głodowy pod murami świątyni oraz osobistym zaangażowaniem przyspieszyli odzyskanie kościoła świętych Szymona i Heleny. Ostatecznie świątynia została zwrócona białoruskim katolikom 15 kwietnia 1990 roku, po czym przeszła gruntowną rekonstrukcję. Obecnie jest centrum życia kulturalnego, społecznego i religijnego mińskich katolików. Działają przy niej Biblioteka Polska, chór i teatr młodzieżowy. We wrześniu 2007 roku decyzją władz Mińska ulicy przy kościele nadano imię Edwarda Wojniłowicza. Czerwony Kościół odegrał też istotną rolę w historii odzyskiwania niepodległości przez Białoruś. To tutaj, w 1988 roku, na fali perestrojki powstało białoruskie stowarzyszenie upamiętniające ofiary stalinizmu Męczennik Białorusi oraz Komitet Organizacyjny Białoruskiego Frontu Narodowego Odrodzenia. W 2013 roku, na mocy rozporządzenia prezydenta Republiki Białorusi i wbrew oczekiwaniom parafian, prawo własności do zespołu architektonicznego kościoła przekazano władzom Mińska, a parafia otrzymała jedynie prawo do nieodpłatnego użytkowania świątyni. Właśnie 6 października 2022 roku władze miejskie Mińska wymówiły parafii umowę najmu kościoła ze skutkiem natychmiastowym.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego. 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Ciebie pieśń wznoszę, Panie. Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili. Po dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.